Kino, wehikuł ludzkich tęsknot.
W 1969 roku, a więc 6 lat po pamiętnym Lamparcie, Luchino Visconti na nowo podejmuje tak bliski sobie temat, jakim jest bezpowrotne odchodzenie w przeszłość Starego Świata. O ile poprzednio uwaga reżysera koncentrowała się na zmierzchu arystokracji, która w XIX wieku schodziła ze sceny wraz z procesem jednoczenia Włoch, to teraz jego zainteresowanie skupia się na Niemczech lat 30. i narodzącym się hitleryzmie. Nowy niemiecki duch, znajdujący swe ucieleśnienie w ideologii nazistowskiej, niczym taran niszczy zastany porządek i wszystkich tych, którzy go tworzą i podtrzymują. Trwający 2,5 godziny Zmierzch Bogów to mroczna, monumentalna opowieść o upadku dbałej o tradycję rodziny von Essenbecków, arystokratów z dziada-pradziada, którzy dzierżą w swym ręku kluczowe w kraju przedsiębiorstwo przemysłu stalowego. Chociaż filmowa rodzina jest literacką fikcją, to zupełnie słusznie wielu krytyków kojarzy jej losy z prawdziwymi przemysłowcami tamtego okresu, takimi jak Krupowie czy Tysonowie.
Początek filmu ukazuje ostatni dzień świetności Essenbecków. Urodziny seniora rodu, sędziwego barona Joachima, gromadzą w pałacu wszystkich członków rodziny. Wnuki śpiewają dziadkowi piosenkę i składają mu życzenia, po czym wszyscy zasiadają do odświętnej kolacji. Chociaż uroczystość przebiega zgodnie z tradycyjnym rytuałem, to jednak robak zniszczenia od dawna toczy szacowną familię. Długo skrywane podziały i od lat żywione animozje i nienawiści ujawniają się nadzwyczaj gwałtownie, gdy do pałacu dociera wiadomość o podpaleniu Reichstagu.
Sam fakt, że przywódca tego spisku został schwytany, dowodzi, jakiego spisku? Przecież to zwykły pretekst. Przesadzasz, Herbercie. Teorie Herberta są zawsze przesadzone. To celowa prowokacja, uknuta przez przeciwników obecnego rządu. Jeśli już w ogóle komuś przeszkadzał parlament, to twojemu kanclerzowi. Herbercie. Każdy wie, że istnieje lista niewygodnych. To dobra okazja, żeby pozbyć się opozycji bez procesu i bez szumu, a Europa patrzy. Porządki w Niemczech to nie jest sprawa Europy. Jakie porządki? Takie, które pozwalają jego znajomym napadać cudze domy i mordować? Herbercie, proszę cię. Czy to nie twój Göring obiecał wrogom Rzeszy postronek, żeby mogli się powiesić? Bzdury, Herbercie. Göring mówił o komunistach. A może ty też jesteś komunistą? Dzisiaj komuniści? A jutro? Nie martw się o jutro. W Berlinie są tacy, którzy robią to za ciebie. Mam rację? Słusznie, kuzynko. Lepiej martwmy się o urodziny wuja Joachima. Nawet w tak szczególny wieczór.
Złym duchem domu Essenbecków okazuje się mało zrazu widoczny kuzyn Aschenbach, który uosabia w swoim postępowaniu sposób działania machiny hitlerowskiej. Wysoki oficer SS judzi, a zarazem objaśnia mniej zorientowanym bohaterom nową filozofię Rzeszy. Jej podstawowa reguła zostaje wyrażona cytatem zaczerpniętym z przemówienia Hitlera. Moralność jest fikcją, a my jesteśmy elitą społeczeństwa, w którym wszystko wolno.
Pierwszym pojętnym uczniem okazuje się Friedrich Brockmann, kochanek baronowej Sophie, wdowy po synu Joachima. Ambitny karierowicz od dawna marzy o awansie w firmie Essenbecków. Teraz, mając przyzwolenie SS i zachętę ze strony kochanki, przystępuje do działania. W nocy zostaje zastrzelony Joachim, a podejrzenie pada na Herberta, męża jego bratanicy, a zarazem dotychczasowego wiceprezesa, który musi ratować się ucieczką. Kilka godzin później Friedrich otrzymuje wymarzony fotel prezesa.
Wuju, zamierzam uszanować wolę dziadka. Mianował cię wiceprezesem i słusznie. Ale Sądzę, że w tym momencie firma potrzebuje przede wszystkim fachowca. Co to za żarty? To nie żarty. Stawka jest bardzo wysoka. A Martin myśli. O ile sobie przypominam, Martin po raz pierwszy wykorzystuje głowę do myślenia. Odziedziczyłem kontrolny pakiet akcji. Ja będę decydował. Ja decyduję. Mianuję Friedricha Bruchmana na stanowisko dyrektora administracyjnego i dyrektora generalnego firmy oraz jej wszystkich filii. Friedrich Bruchman, to dzięki mnie nie jesteś zerem. Pistolet Herberta, zeznania Aschenbacha, przyjazd SS. Masz bujną wyobraźnię, Konstantinie. Chodź ze mną. Dla ciebie to też będzie lekcja. O tym nie uczą na uniwersytetach. Nie miejcie złudzeń. Ta wojna już się zaczęła.
Zdobycie przez Bruchmana niepodzielnej władzy w stalowym koncernie bynajmniej nie stabilizuje sytuacji rodzinnej. Zbrodnia pociąga zbrodnię, bo trzeba wyeliminować także innych, potencjalnie niebezpiecznych członków rodziny. Baronowa Sophie von Essenbeck, stojąca nieustannie za plecami Friedricha w roli suflera, to współczesna Lady Macbeth, której ciągle mało władzy. Żona Herberta, która prosi ją o pomoc w opuszczeniu kraju razem z dwiema córeczkami, zamiast za granicę trafia do obozu koncentracyjnego. Podczas Nocy Długich Noży, gdy Hitler decyduje się na ostateczną rozprawę, Friedrich również za jej sprawą morduje Konstantina, który szantażem próbował odzyskać należne sobie miejsce w rodzinnej firmie.
O ile jednak Sophie i Friedrich dobrze przyswoili sobie zasadę, że moralność jest fikcją, o tyle nie zaakceptowali drugiej. Ta zaś głosi, jak mówi kuzyn Aschenbach, że w Rzeszy wszyscy muszą czuć się w pełni zależni od władzy i nikt nie ma prawa do samodzielności poza ściśle wyznaczonymi granicami. Dlatego chęć wydostania się spod opiekuńczych skrzydeł Aschenbacha, a co za tym idzie także SS, musi się skończyć dla nich katastrofą.
Teraz Aschenbach zaczyna szantażować Martina, syna Sophie, pedofila winnego śmierci 7-letniej dziewczynki i judzi go przeciw matce. A jemu wiele nie potrzeba, bo zawsze czuł się przez matkę manipulowany i pogardzany. Dlatego bez większego trudu doprowadza do śmierci jej i Friedricha w dniu ich ślubu. Teraz on jest niepodzielnym panem rodzinnych stalowni. Jest posłuszny i lojalny. Ale Aschenbach to człowiek przezorny, który wie, że trzeba być przygotowanym na każdą ewentualność i każdego trzymać w szachu. Dlatego też już roztacza swoją opiekę nad kolejnym członkiem rodziny, który czuje się skrzywdzony. I dobrodusznie tłumaczy mu, że nienawiść to wielki kapitał, który należy mądrze zainwestować.
Dzisiaj zyskałeś coś bardzo cennego. Brutalność twojego ojca, ambicje Friedricha, nawet bezwzględność Martina. Ale to i tak nic przy tym, co już masz. Nienawiść. Masz w sobie nienawiść. To pierwsza nienawiść, czysta, nieskalana. Ale spokojnie. To zbyt wielka siła, by rozmieniać ją na drobne w rodzinnych kłótniach. To luksus, nie roztrwoń go. Przyjdź do mnie. Nauczę cię rozsądnie gospodarować tym bogactwem, żebyś mógł je dobrze zainwestować. Chyba mnie rozumiesz. Chodź.
Cykl audycji dla Radia Watykańskiego Kino, wehikuł ludzkich tęsknot przygotowuje Jan Pniewski, a realizuje werbista ojciec Andrzej Danilewicz.